to będzie specjalne wydanie podcastu Technologicznie. Skupimy się na chmurze i poszukiwaniu w niej korzyści dla różnych rodzajów biznesu. Partnerem tego odcinka jest SAP. Firma wprowadziła nową formułę współpracy z klientami i partnerami – Rise with SAP. Ma to przyspieszyć cyfrową transformację firm i pomóc przenieść najważniejsze operacje biznesowe właśnie do chmury. Podcast Technologicznie to miejsce, gdzie biznes spotyka się z technologią, a komunikacja z emocją. Nazywam się Jarosław Kuźniar i prowadzę podcast Technologicznie z Bartkiem Puckiem, autorem jednego z najpopularniejszych newsletterów z pogranicza biznesu i technologii. Zasubskrybujcie. Nasz podcast zresztą też. Bartek dzieli się tu swoją wiedzą, a ja dokładam moje doświadczenia z biznesu i mediów. Naszym gościem już za chwilę będzie Dorota Zaręba z SAP, członek zarządu i dyrektor sprzedaży w sektorze małych i średnich firm. Co one wiedzą o chmurze? Na co liczą? Co im chmura może dać?
As we have seen with COVID-19, your business network is essential to your resilience, growth and success. For example, our customer Aldora, a large agribusiness, was faced with massive shipment delays and storage problems when the pandemic hit. With the help of our business network, they were able to find 140 suppliers in just 3 days, solving their problem with minimal disruption. And the more companies that join, the more benefits the network offers to each of them, step by step.
Wspomniałaś mi przed rozmową, że jesteś z wykształcenia informatykiem. Czy łatwiej takiej osobie zrozumieć, o co chodzi w chmurze?
Oczywiście. Przynajmniej wiem, gdzie ta chmura jest.
No nad nami, tak wszyscy myślą. Patrzą na niebo, mówią, ale jaka chmura, o co chodzi? Czy to jest łatwe dzisiaj do wytłumaczenia tym, których chcecie czasem przekonać do tego, żeby spróbowali skorzystać z tego narzędzia?
Oczywiście. Bardzo wiele mitów narosło wokół chmury i ten brak wiedzy związany z miejscem przechowywania danych, ze sposobem dostępu do tych danych przez dostawców usług chmurowych powoduje obawy i tak naprawdę jest główną barierą, która sprawia, że firmy nie chcą wchodzić w rozwiązania chmurowe.
Ten strach wynika z niewiedzy?
Ten strach wynika często z niewiedzy. Oczywiście później dochodzą jeszcze inne aspekty już właściwe dla każdej z organizacji, ale to była zawsze główna bariera i takie pierwsze nie, kiedy zaczynaliśmy rozmowy z naszymi klientami potencjalnymi i obecnymi o migracji do chmury.
Czy są takie biznesy, które w chmurze w ogóle nie powinny niczego trzymać?
Nie.
Stanowcze nie.
Stanowcze nie. Chmura jest absolutnie dla każdego. W chmurze możemy prowadzić procesy różnego typu. Tak? Zarówno procesy core'owe dla danego przedsiębiorstwa czy organizacji publicznej, bo o takich klientach też mówimy, ale możemy też migrować do chmury procesy, które są procesami wspierającymi, niekoniecznie związanymi z przechowywaniem danych szczególnie wrażliwych, co oznacza, że każda organizacja i każda firma w mniejszym lub większym stopniu z chmury może korzystać.
Bartek, zaraz oddam Ci głos, tylko teraz myślę sobie, skoro mam przed sobą z wykształcenia informatyczkę, która rozumie, czym jest chmura, to dla kogoś, kto stara się ją zrozumieć i zlokalizować, czym ona tak naprawdę jest?
Od strony technologicznej chmura to z jednej strony infrastruktura, która jest utrzymywana przez innego dostawcę, wyspecjalizowanego dostawcę, co oznacza, że w organizacji przestaje problemem być budowanie własnego data center, utrzymywanie go, ale chmura to również ta warstwa aplikacyjna, która jest szczególnie interesująca z naszego punktu widzenia. Czyli nie tylko serwery, nie tylko sprzęt, który jest utrzymywany przez innego dostawcę, ale przede wszystkim oprogramowanie, które jest rozwijane stale, które jest wzbogacane na nowe funkcjonalności, dzięki czemu firmy mogą również korzystać z najnowszych zdobyczy technologicznych, z usprawniania procesów, z dużo większej elastyczności, zdejmując sobie sporo problemów z głowy.
Bartek?
Ja myślę, że to, co ważne, żeby wiedzieć, żeby spojrzeć na chmurę w takich trzech przestrzeniach, czy z perspektywy trzech rodzajów rozwiązań. Pierwsze to jest ta wspomniana infrastructure as a service, czyli infrastruktura, która po prostu zajmuje się taką surową mocą obliczeniową i ona to jest najbardziej podstawowa usługa w chmurze. Po prostu zapewnia serwery i pamięć masową do wykorzystania. Drugi element to są te platform as a service, czyli tak naprawdę umożliwianie pisania oprogramowania dla systemów komputerowych, które tego oprogramowania potrzebują. i można dzięki temu robić to w chmurze i więcej niż jedna osoba jednocześnie może nad tym pracować. I trzeci element to jest ten software as a service, czyli dostarczanie oprogramowania. I ta część chmury w tej chwili w zasadzie jest jedną z najszybciej rozwijających się. To mogą być programy, pakiety aplikacji, które w tej chmurze są dostępne i trzeba też moim zdaniem pamiętać, jaka jest obietnica tak naprawdę chmury. Ta obietnica wynika z tego, że te dane w chmurze są przede wszystkim niezwykle łatwo dostępne, czyli te firmy i przedsiębiorstwa, czy małe, czy duże, które korzystają z chmury, mogą mieć dostęp do informacji w dowolnym miejscu i za pomocą w zasadzie dowolnego urządzenia, co sprawia, że łatwość dostępu do tych danych w chmurze jest po prostu dużo łatwiejsza niż wcześniej. Drugi, moim zdaniem, taki element, o którym bardzo często się zapomina, bo wydaje się oczywisty, to jest zachowanie spójności pomiędzy użytkownikami. Wyobraźmy sobie, że jedna osoba w jednej części świata pracuje nad oprogramowaniem, druga w drugiej części świata pracuje nad oprogramowaniem i zachowanie spójności pomiędzy tymi użytkownikami jest łatwiejsze dzięki chmurze. Trzeci element to jest moim zdaniem element związany z korzystaniem po prostu z oprogramowania zdalnie. Tak? Szczególnie dzisiaj jest to istotny element. Czwarty to jest kwestia umiejętności i możliwości w ogóle tworzenia kopii zapasowych danych, czyli coś, co my bardzo często przyjmujemy jako oczywistą oczywistość, czyli te dane gdzieś są, jak się ładnie mówi, backupowane, natomiast utrata danych może zdarzyć się w każdej chwili i rozwiązania chmurowe pozwalają nam na lepsze tworzenie tych kopii zapasowych i zabezpieczenia tych danych. No i oczywiście ten czwarty element to jest element związany z efektywnością kosztową chmury, tak? Czyli to, o czym już wielokrotnie rozmawialiśmy, że te rozwiązania chmurowe, jeżeli chodzi o zakup czy konserwację sprzętu serwerowego, który wymaga czasu, wiedzy, pieniędzy, dzięki rozwiązaniom chmurowym po prostu ten próg wejścia jest mniejszy i jednocześnie tańszy, co sprawia, że na przykład małe i średnie firmy mogą łatwiej i taniej korzystać z tego typu usług.
Czy dzisiaj, Dorota, w Polsce, patrząc na małe firmy, średnie, dla nich to jest nowość wciąż czy oczywistość?
Małe i średnie firmy wręcz oczekują od dostawców rozwiązań chmurowych z racji właśnie tych aspektów, o których wspominał Bartek, czyli bezpieczeństwo, dostępność, unifikacja doświadczenia użytkowników. I dla nich naturalnym procesem jest korzystanie z usług, które są po prostu dostępne od ręki na najwyższym możliwym poziomie. W większych organizacjach to jest proces. Oni już często zainwestowali w własne zasoby i rzeczywiście proces po procesie mogą do chmury przenosić, ale to jest związane z amortyzacją tych nakładów, które już zostały poniesione wcześniej. Ale jak rozmawiamy z klientami z sektora małych i średnich firm, często pierwszym pytaniem jest, czy to rozwiązanie jest dostępne w chmurze.
A, myślałem, że ile to kosztuje, że to może być bariera.
Oczywiście na chmurę też trzeba patrzeć pod kątem kosztowym. Subskrypcja, wdrożenie, to jest konkretny koszt. Ale chyba ważniejsze jest, ile możemy z chmury
wyciągnąć.
Wyciągnąć, tak, dokładnie. Oczywiście... Tak?
I też wydaje mi się, że takim elementem tego procesu całego jest nie tyle pytanie o koszt chmury albo o sam produkt, tylko jaki realny problem ono rozwiązuje wewnątrz organizacji, szczególnie jeżeli mówimy o małych i średnich przedsiębiorstwach, dlatego że to nie jest tak, że ktoś po prostu się budzi pewnego dnia i mówi, od dzisiaj rozpoczynamy proces przeniesienia do chmury, tylko zaczyna się on od rozwiązania jakiegoś problemu biznesowego, czyli jest jakiś punkt początkowy tego procesu, jakiś problem, który musi być zdefiniowany i bardzo często rozwiązania chmurowe są wykorzystywane w trakcie procesów transformacyjnych wewnątrz firmy, czyli dochodzi do jakiegoś, to się ładnie nazywa business transformation, dochodzi do jakiejś zmiany procesu, do reorganizacji procesu, jeżeli on już wcześniej istniał i dopiero później okazuje się, że elementem, który pomoże budować wzrost w organizacji albo pomoże budować nowe funkcjonalności, czy pomoże budować biznes, jest właśnie na przykład przeniesienie do chmury i zbudowanie takiego bardziej przedsiębiorstwa, które jest oparte o chmurę, w którym aplikacje, platformy, czy generalnie rzecz biorąc infrastruktura wspierają jeszcze lepiej te procesy biznesowe.
To zapytam was inaczej, próbując zejść jednak z chmury na ziemię, czy gdybym ja miał własne serwery w firmie, był MŚP, to byłoby mi trudniej dzisiaj pewne rzeczy w pracy zdalnej, między innymi w przeniesieniu tego biznesu w świat bardziej digitalny pracować na biznesie, niż jeżeli przeniósłbym go właśnie gdzieś w chmurę?
Zdecydowanie tak. Opracowaliśmy na podstawie badań z naszymi klientami raport przedsiębiorstwa w dobie pandemii. I ten raport pokazał, że przedsiębiorstwa, które miały wysoki stopień digitalizacji, zanotowały spadek sprzedaży w 45%. To jest dużo, ale przedsiębiorstwa, które miały niski stopień digitalizacji, aż w 73% zanotowały spadek sprzedaży. Więc to pokazuje, że ta droga do chmury, którą pandemia oczywiście też bardzo mocno przyspieszyła, pozwala nam uniknąć problemów, szybciej się dostosować do zmian w rzeczywistości, czyli de facto zabezpiecza nasz biznes z jednej strony, a z drugiej strony pozwala nam zbudować przewagę konkurencyjną.
To, że to nie są moje serwery, tylko wynajmuję przestrzeń, wynajmuję chmury od kogoś innego, to jest w jakiejś perspektywie czasu tańsze, skuteczniejsze, szybsze, lepsze? Jak to działa?
Przede wszystkim ważna jest elastyczność, ale ja bym chciała wrócić do tego, o czym mówił wcześniej Bartek. Chmurę rozpatrujemy w trzech aspektach. Infrastructure as a service, platform as a service i software as a service. I największe przyspieszenie daje nam wejście w tą najwyższą warstwę, software as a service, gdzie korzystamy już z gotowych rozwiązań nie tylko w obszarze technologicznym, ale przede wszystkim w obszarze procesowym, czyli możemy skorzystać z najlepszych praktyk, z już gotowych wzorców procesowych po to, żeby zdigitalizować cały fragment przedsiębiorstwa, a nie tylko wyeksportować dane do innego miejsca.
Bo wydaje mi się, że z boku patrząc, to jest zawsze ta dyskusja o tym, no i nie musisz mieć serwerów, iść do chmury, ale tak naprawdę to, o czym mówicie i Bartek, i ty, Dorota, że wchodząc tam, rozglądasz się, a tam trochę programów już jest, których nie musisz odkrywać, więc Ameryka już raz odkryta, została odkryta, możesz z tego tylko korzystać, więc skupiasz się na zupełnie innych rzeczach, robiąc biznes.
Oczywiście i to jest sposób, w którym my pracujemy z naszymi klientami. My jako SAP nie dostarczamy infrastruktury, mamy swoje data center, ale to nie jest nasz core biznes. My we współpracy z innymi dostawcami, takimi jak Microsoft, jak AWS czy jak Google, udostępniamy naszym klientom już gotowe systemy w chmurze. Więc klient może przenieść cały proces do chmury, nie martwiąc się zupełnie o to, jak wygląda infrastruktura pod spodem.
Jest jakaś taka firma, która w 2020 roku razem z wami weszła w chmurę i okazało się, że to było dla niej ciekawe rozwiązanie? Jakiś taki konkretny business case?
Mamy na przykład bardzo ciekawy przykład Adamedu, który zdigitalizował swoje procesy zakupowe i to było bardzo szybkie wdrożenie, zakończyło się w 3 miesiące. Adamed potrzebował elastycznego rozwiązania do zarządzania procesami zakupowymi, do przeprowadzania postępowań zakupowych i nasze rozwiązanie software as a service właśnie pozwoliło mu to bardzo mocno uelastycznić i zoptymalizować. Co jest ważne, tego typu rozwiązania to nie tylko rozwiązania dedykowane dla jednej firmy, ale to również często całe sieci biznesowe. Czyli ja nie tylko otrzymuję rozwiązanie, które jest w chmurze, ale również otrzymuję kontakt do wszystkich innych firm, które z tego rozwiązania korzystają. Co oznacza, że jeżeli mam problem z moim dostawcą, który z powodu na przykład zatkanego kanału sueskiego nie jest mi w stanie dostarczyć moich towarów na czas, jestem w stanie szybko znaleźć innego dostawcę, który jest w stanie tą usługę zrealizować. Dzięki właśnie dostępowi przez chmurę do całej sieci różnych dostawców.
Kiedy zaczynaliśmy nasze spotkanie dzisiaj w podcaście, Dorota mówiła o tym, że jednym z najważniejszych pytań czasem jest bezpieczeństwo, kiedy ludzie chcą zabrać się za chmurę. Teraz mówimy o Adamedzie, czyli o firmie medycznej, prawda? Więc tutaj ta czułość na dane jest właściwie skrajna, największa. Bartek, jak to dzisiaj wygląda? Czy ta trwoga przed bezpieczeństwem z biegiem miesięcy, lat istnienia chmury jest coraz mniejsza?
Myślę, że tak, dlatego że firmy, które oferują generalnie rozwiązania w chmurze, przede wszystkim muszą dzisiaj, i to jest jeden z najważniejszych warunków w ogóle zakupu oprogramowania, zapewniać określony poziom bezpieczeństwa. I teraz im bardziej wrażliwe dane, tym większe wymagania w stosunku do tego poziomu bezpieczeństwa. I to jest właśnie ten aspekt, który jest związany bezpośrednio też z kosztem, ale nie tylko finansowym, ale to jest również koszt czasu i koszt kompetencyjny. Czyli jeżeli chcielibyśmy większość naszych rozwiązań tworzyć samemu i mieć wewnątrz naszej infrastruktury i zajmować się tym wszystkim, to ryzyko, że popełnimy błędy na przykład w zakresie security, jest wyższe, o ile nie będziemy w stanie zatrudnić najlepszych kompetencji na świecie pod tym względem. I teraz te kompetencje bardzo często są w firmach, które dzisiaj oferują już te rozwiązania w chmurze, z których możemy korzystać, zamiast je budować. Czyli firmy, które mają możliwość wykorzystania rozwiązań w chmurze, na przykład właśnie typu SaaS, to są firmy, które mają więcej czasu na skupienie się na biznesie, na wartościach, które są ważne dla biznesu, versus skupienie się na rzeczach, które są, nazwijmy to sobie, około biznesowe albo bardziej techniczne w tym wypadku, czyli na przykład zadbanie o bezpieczeństwo tej infrastruktury, którą samemu hostujemy. W wielu wypadkach, jeżeli mamy rozwiązania, które są w chmurze, to są to rozwiązania, które domyślnie są zabezpieczane w określony sposób i teraz oczywiście im większa wrażliwość tych danych, tym poszukujemy rozwiązań, które mają wyższy stopień tego bezpieczeństwa. Ale dzisiaj można śmiało powiedzieć, że te rozwiązania, które są w chmurze, są bardzo często bezpieczniejsze niż te, które możemy wytworzyć samemu, o ile nie mamy najlepszych na świecie kompetencji w zakresie security oczywiście.
Patrząc na cały rynek dzisiaj i też na SAP-a, duży biznes to jest coś, co z wami pracuje i to jest naturalne. Enterprise to jest coś oczywistego jako wasi partnerzy. Czy schodząc niżej do mniejszych biznesów, one dzisiaj są już gotowe na to, żeby przejść do chmury? One zaczynają o to pytać? One potrzebują jakiejś wiedzy? Co powinny zrobić, jeżeli jeszcze o tym nie myślały, żeby się przygotować i ewentualnie z tego rozwiązania skorzystać?
Przede wszystkim właśnie małe firmy, jak już rozmawialiśmy wcześniej, są bardzo otwarte na chmurę i poszukują tych rozwiązań chmurowych, głównie ze względu na elastyczność i na łatwość dostępu. Ważne jest to, o czym mówił Bartek, że te dane są często bezpieczniejsze w chmurze, ponieważ nie mamy tych kompetencji, budowa tych kompetencji jest po prostu długa i kosztowna bardzo. Dlatego o tą chmurę pytają i dlatego z tej chmury chcą korzystać. Ważnym aspektem jest właśnie dostępność tych najlepszych praktyk w zakresie aplikacyjnym, możliwość skorzystania z już gotowych, predefiniowanych rozwiązań, które bardzo szybko można zaadaptować do swojego biznesu. Ale kolejnym ważnym aspektem jest elastyczność. Mała firma zamierza rosnąć. Jeżeli będzie chciała rosnąć, to te rozwiązania IT muszą rosnąć razem z nimi. I rozwiązania chmurowe właśnie taką elastyczność dają w dużo większym stopniu niż rozwiązania budowane samodzielnie wewnątrz organizacji.
W danej organizacji, w danej firmie musi być już jakiś dział, który jest w stanie to przyjąć, przeprowadzić, wdrożyć, czy można spokojnie w tę chmurę wejść i dopiero potem taki dział zbudować, takie kompetencje rozwinąć?
Jeżeli mówimy o rozwiązaniach chmurowych, to mówimy o rozwiązaniach, które często dotyczą poszczególnych linii biznesowych, na przykład właśnie zakupów czy HR-ów. I wtedy rozmawiamy głównie z biznesem. Tak naprawdę IT pełni rolę wspomagającą, ale to biznes jest głównym odbiorcą takiego rozwiązania. A ponieważ wdrożenie jest często dostarczane przez wyspecjalizowane firmy, takie jak nasi partnerzy, de facto udział IT jest stosunkowo niewielki. Biznes jest głównym odbiorcą, firma partnerska dostarcza, a IT jest oczywiście od tego, żeby świadczyć wsparcie i zapewniać ciągłe dostosowywanie później już tego rozwiązania do zmieniających się potrzeb.
W podcaście tego nie widać, ale moje oczy zrobiły się większe, kiedy Dorota powiedziała HR, bo nie sądziłem, że to może być rozwiązanie dla HR-ów też.
Oczywiście i to tak naprawdę było chyba pierwsze rozwiązanie chmurowe, które SAP zbudował w swoim portfolio. Rozwiązanie najpierw dotyczące HR-ów miękkich, czyli zarządzania talentami, rozwojem, wyznaczeniem celów rozwojowych dla pracowników. Później do tego doszły tak zwane twarde HR-y, czyli zarządzanie organizacją, kadry i płace. My sami również oczywiście korzystamy z tych rozwiązań. SAP jest największym klientem referencyjnym SAP i muszę powiedzieć, że to jest fantastyczne. Ja jako pracownik mam aplikację na swojej komórce, gdzie mogę sprawdzić bardzo szybko kontakty do dowolnej osoby pracującej w naszej organizacji. Mogę zaakceptować urlopy moich pracowników. Mogę sprawdzić, jakie są postępy w realizacji właśnie wyznaczonych dla nich celów. I to jest bardzo przyjemne doświadczenie dla mnie, jako dla użytkownika tego systemu.
Bartek, wiem, że chmura dla wielu wciąż jest przyszłością, ale gdybyśmy mieli porozmawiać o przyszłości chmury, to co widać?
Wydaje mi się, że widać takie dwa, czasami wzajemnie wykluczające się trendy. Dlatego, że pierwszy ten trend związany z przyszłością chmury to jest jeszcze większe przyspieszenie do chmury, czyli z jednej strony jeszcze lepsze działanie po stronie infrastruktury, jeszcze większy poziom bezpieczeństwa tego typu rozwiązań oraz coraz większą integrację pomiędzy rozwiązaniami chmurowymi, czyli to, o czym powiedziała Dorota, co moim zdaniem jest fundamentalnie w ogóle ważne dla firm, czyli ta elastyczność, tak? Czyli znajdujemy się na różnym etapie rozwoju organizacji, czy to zespołu wewnątrz organizacji, czy samych produktów i ta elastyczność jest jeszcze większa i integracja pomiędzy rozwiązaniami jest jeszcze większa i dzięki temu, korzystając z jednego rozwiązania w chmurze oraz z drugiego rozwiązania w chmurze, możemy w bardzo łatwy sposób, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na przykład na development czy integrację tych systemów, połączyć je ze sobą po to, żeby współpracowały. I ta integracja pogłębia się, jednocześnie oferując jeszcze większą elastyczność. I drugi trend, który jest powiedzmy na dzisiaj, nazwałbym takim przeciwstawnym do tego, jest to, że niektóre organizacje czy niektóre firmy próbują udowodnić, że rozwiązania on-premise, czyli wyjście z chmury z powrotem do rozwiązania on-premise może być tańsze. I szereg organizacji próbowało w ostatnim roku ze względu na przykład na oszczędności robić tego typu działania, natomiast to się po prostu nie sprawdzało, dlatego że jednocześnie koszt wyjścia z tej chmury i połączony z brakiem tej elastyczności i ze zwiększonymi nakładami po prostu na bezpieczeństwo, które trzeba zapewnić, to okazało się w ostatnim roku część firm zdecydowała się na tego typu ruchy i to był po prostu błąd i nagle się odwraca, więc to eksperymentowanie w chmurze trwa. Wydaje mi się, że jeden aspekt to jest ten aspekt technologiczny, który się pogłębia, przyspiesza i tak jak wspomniałem, zapewnia większą elastyczność i drugi to jest ciągle ten aspekt jeszcze taki mentalno-psychologiczny, czyli czy na pewno chmura zapewnia nam te rozwiązania taniej. Jest szereg dzisiaj badań, które mówią, że jeżeli chodzi o wydatki na IT, to przejście do chmury 20-30% może być tańsze w stosunku do takich rozwiązań, które nazwalibyśmy tradycyjnymi.
Modne słowo 2020 roku, hybrydowy, chociaż nawet bardziej 2021. Czy można być trochę w chmurze, a trochę poza, Dorota?
Oczywiście. I mówimy tutaj właśnie o tych procesach, czyli zaczynamy od procesów wspierających, a później przenosimy procesy core'owe do chmury. Tak też wyglądał nawet rozwój naszych aplikacji, czyli zaczynaliśmy właśnie od rozwiązań dla linii biznesowych, a dopiero od niedawna oferujemy naszym klientom możliwość przeniesienia również tych głównych procesów finansowo-księgowych, logistycznych, magazynowych, produkcyjnych nawet do chmury. Także można być trochę w chmurze i bardzo często firmy zaczynają od tego właśnie, że wydzielają kawałek swojego biznesu i przenoszą go do chmury, a później dopiero decydują się na całościową migrację.
Pobujajmy trochę w obłokach jeszcze, bo myślę o firmach, które chcą się skalować i chcą się rozwijać. To jest tak, że tego miejsca w chmurze jest nieograniczona ilość?
Miejsca w chmurze jest tyle, ile podłogi w data center.
Zawsze, niezależnie od tego, czy to AWS, czy to Azure, czy to cokolwiek innego, albo inaczej, może zapytam o to właśnie w ten sposób, czy da się, skoro wszyscy dają nam chmurę, no ja rozumiem, że są różne rodzaje chmur, patrząc meteorologicznie, ale i możemy korzystać z różnych dostawców jednocześnie, czy nie?
Oczywiście i wiele dużych organizacji zwłaszcza decyduje się na ten krok. Z jednej strony chcą mieć tą niezależność i możliwość wyboru dostawcy, z drugiej strony oczywiście każdy dostawca też oferuje pewne unikalne dla nich i usługi i skupia się na tym lub innym aspekcie bardziej. Oczywiście decyduje też lokalizacja geograficzna. Często mamy kilka data center rozproszonych po świecie, które oczywiście są ze sobą skomunikowane, ale w niektórych organizacjach bardzo ważne jest tak zwane latency, czyli opóźnienie w dostępie do danych. I to jest też mocne kryterium wyboru, który dostawca i które data center.
Też myślę, Bartek, o tym, co wymieniałeś jako jeden z powodów, dla których warto się chmurą zainteresować, że jeżeli mamy pracowników rozsianych po świecie, oni pracują nad jakimś wspólnym projektem, niekoniecznie tylko w 2020 roku, co było widoczne, to obecność w chmurze pomaga, bo real-time dostępu do tego projektu jest zdecydowanie większy.
Tak, plus to, o czym wspomniała Dorota, umiejętność doboru też tych rozwiązań jest dzisiaj kluczowa, czyli zrozumienie tak naprawdę, jaką potrzebę biznesową chcemy rozwiązywać w organizacji i jeżeli to zrozumienie mamy na wysokim poziomie, to w zasadzie możemy wybierać z szeregu rozwiązań i mogą to być rozwiązania wtedy, czy to są HR-owe rozwiązania, czy to są rozwiązania po stronie na przykład działów finansowych, czy to są rozwiązania wokół działów sprzedaży, czyli na przykład CRM-y, czy to są na przykład rozwiązania wspierające na przykład machine learning, czy deep learning i w zasadzie do każdych potrzeb, które mamy, znajdziemy dzisiaj rozwiązania chmurowe, które pomagają nam to zrobić i partnerów, którzy się specjalizują w tych rozwiązaniach. I teraz, gdybyśmy chcieli sami je tworzyć, no to po pierwsze, zajęłoby to lata, po drugie, byłoby nieopłacalne, ponieważ nasz przysłowiowy biznes jest wtedy w zupełnie innym miejscu i dzisiaj różne zespoły z różnych stron świata mogą używać naprawdę wielu, wielu rozwiązań i to, co umożliwia chmura, to jest pewnego rodzaju elastyczność i dzięki temu te rozwiązania też możemy powiązać ze sobą, tak? Czyli ten przysłowiowy system do HR-u możemy powiązać na przykład, nie wiem, z bramkami do biura, prawda? Te system HR-u możemy powiązać z innym systemem, który na przykład zapewnia benefity dla pracowników i oba rozwiązania będą w chmurze. I umiejętność doboru tych partnerów i tych rozwiązań jest po prostu kluczowa. Tak? Na koniec to naprawdę się sprowadza do zrozumienia tego, jaką potrzebę biznesową czy wewnątrzorganizacyjną chcemy rozwiązać.
Zakładając, że jeden z naszych słuchaczy ma biznes i myśli sobie, no dobra, przekonali mnie, ale czuję, że jestem w mojej firmie jeszcze nie gotowy. Jak przygotować firmę, niezależnie powiedzmy od jej skali, do tego, żeby ona była gotowa na przejście w... Jak zabudżetować to sobie? Być może trzeba zatrudnić jednak kogoś, kto pozwoli nam ten proces przeprowadzić. Jak do tego podejść, Dorota?
Edukacja oczywiście jest bardzo ważna. Natomiast firmy często postrzegają cyfrową transformację jako skupienie się na zupełnie nowych modelach. Tymczasem cyfrowa transformacja to też optymalizacja procesów, które w firmie już są. Niekoniecznie wymyślenie koła od nowa, ale po prostu skupienie się na możliwościach uzyskania większej efektywności i większej elastyczności, bazując na tym, co w środku w firmie już jest. I często warto się przyjrzeć właśnie takim procesom i od tego zacząć podróż do chmury. Proces, który jest dla nas aktualnie mocno obciążający, który powoduje zatory, przestoje, gdzie proces już nie rósł tak szybko, nie rozwijał się tak szybko jak nasza organizacja. I myślę, że to jest dobry kandydat do takiego pierwszego wejścia w chmurę. Lub jeżeli nasza firma dopiero się rozwija, mamy nowe modele biznesowe, nowe potrzeby, to realizowanie ich już od razu w chmurze.
Trochę o tym rozmawiamy dzisiaj, że to nie tylko przestrzeń zależna od wielkości podłogi w serwerowni, ale także to, co w tej chmurze jest, czyli dostęp do takich rozwiązań, które ułatwiają prowadzenie biznesu. I ostatnio słyszałem, wspomniałem o tym Dorocie przed włączeniem mikrofonów, kiedy jedna z firm odkryła, że dzięki obecności w chmurze, przeniesieniu tam sporej części swoich procesów, nagle mają dostęp do takiej liczby danych i potrafią w sumie dosprzedać klientowi tyle nowych rzeczy, których nie byli w stanie będąc na ziemi, krótko mówiąc.
Oczywiście możliwość wykorzystania też najnowszych technologii do analizy tych danych jest bardzo ważna, ale ciekawym aspektem jest to, że możemy mówić nie tylko o danych, które są gromadzone przez naszą organizację, czyli o takim klasycznym big data, które firma sobie buduje, ale są też rozwiązania właśnie chmurowe, które umożliwiają nam skorzystanie z danych generalnie gromadzonych przez wszystkich użytkowników tej chmury.
Czyli jeżeli ja wchodzę do chmury, gdzie jest inna firma, która robi podobne rzeczy jak ja, ale może w innej części świata, to ja korzystam z jej wiedzy w jakimś sensie, tak?
Rozwiązanie uczy się. I takim przykładem jest rozwiązanie, które wspiera procesy związane z rozliczaniem delegacji i kosztów podróży, gdzie skanujemy, a w zasadzie robimy zdjęcie telefonem faktury, i system rozpoznaje tą fakturę, mimo że wcześniej oczywiście nie miał wzorca, to znaczy nie wie, gdzie dokładnie znajduje się data, a gdzie znajduje się usługodawca, potrafi wyodrębnić te fragmenty, te bloki tekstu, potrafi wyodrębnić kwotę przed podatkiem, podatku i kwotę brutto, dzięki właśnie temu, że przetwarza tych faktur tysiące każdego dnia.
Bartek, data to jest też element chmury?
Zdecydowanie tak. Akurat ten przykład jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobry, dlatego że jeżeli pomyślisz o tym procesie, jak on wyglądał wcześniej, czyli jesteś pracownikiem w organizacji, dokonujesz zakupów, bierzesz fakturę, tą fakturę później prawdopodobnie musiałeś opisać na osobnym pliku, zanieść do przysłowiowej księgowości, gdzie ta płatność musiała zostać rozliczona i angażowałeś w ten proces szereg osób, tak, które musiały potwierdzić, zatwierdzić, sprawdzić określony wydatek, później go zaksięgować, rozliczyć, a dzisiaj wystarczy, że wyjmujesz ze swojej kieszeni telefon, skanujesz przysłowiową fakturę, dodajesz ją do systemu, faktura razem z danymi jest przetwarzana, więc nie ma konieczności jej opisania i przechodzi określoną ścieżkę akceptacji wewnątrz organizacji. Ilość osób, która musi być wtedy zaangażowana w proces jest mniejsza, tym samym oszczędzasz czas pracowników na rzeczy, które były rzeczami powtarzalnymi, ale też mogły się przydarzyć po prostu czysto ludzkie błędy w trakcie tego procesu, a ten maszyny im więcej mają przykładów, tym lepiej je rozumieją i tym więcej się uczą. I na koniec dnia problem biznesowy zostaje po prostu rozwiązany przez technologię. Dzięki temu, że w chmurze masz więcej danych, że to rozwiązanie jest w chmurze, no i oczywiście, że adresuje realny problem po stronie klienta, konsumenta czy pracownika.
A ta relacja moja firmy z moimi klientami będzie też skuteczniejsza, lepsza, bardziej płynna, jeśli będę w chmurze?
Oczywiście. I tu wchodzimy też w nową klasę rozwiązań, tak zwane customer experience. Dzisiaj ważna nie jest sprzedaż, marża, tylko doświadczenie klienta. To jest to, na czym się skupiamy. Klient lepiej obsłużony staje się z klienta fanem danej firmy. I to jest to, do czego organizacje teraz dążą. I rozwiązania chmurowe pozwalają właśnie na taki bezpośredni i szybki kontakt z klientem. I to się dzieje nie tylko w firmach, które zajmują się sprzedażą B2C, ale również w firmach, które sprzedają B2B, bo nagle B2B zamienia się w B2B2C. I mamy wiele już rozmów z naszymi klientami, niektóre rozmowy zakończyły się konkretnymi projektami, inne dopiero trwają, gdzie nasi klienci de facto chcą wiedzieć o swoich klientach końcowych jak najwięcej, mimo że nie mają z nimi bezpośredniej styczności. I aplikacje chmurowe pozwalają w bardzo prosty, szybki, przyjemny dla tego klienta końcowego zbierać informacje o ich właśnie odczuciach, o ich doświadczeniach, tak zwany feedback, który później firma może przełożyć oczywiście na dalszy rozwój i dostosowywanie się do tych prawdziwych oczekiwań klienta, bo wreszcie je może poznać.
I znów tego w podcaście widać nie będzie, ale uśmiecham się do Doroty, bo kiedy ona mówi o B2B, albo B2C, albo B2B2C, albo B2C2B, to i tak na końcu wychodzi na to, że jest H2H, czyli człowiek do człowieka. Tylko pytanie najważniejsze, bo dzisiaj o to też jest wojna. Jak ja już jestem w chmurze, to te dane moich klientów, one są wciąż, ja jestem ich właścicielem, czy chmura jest ich właścicielem? Kto tutaj rządzi?
Oczywiście. Właścicielem danych zawsze jest organizacja, która je zbiera, która je wkłada do chmury. Bardzo ważne są regulacje RODO, GDPR, obowiązujące na terenie Unii Europejskiej i wszyscy dostawcy usług chmurowych stosują się do tych regulacji. Dane, które są przechowywane w chmurze, należą do konkretnego właściciela, są oczywiście zabezpieczone, są oczywiście szyfrowane i nie ma możliwości przeniesienia tych danych na przykład poza teren Unii Europejskiej bez uprzedniej zgody właściciela tych danych.
Bartek, schodzimy na ziemię, czy masz ostatnie słowo?
Nie, moim zdaniem trzeba przede wszystkim pamiętać, że dla mnie głównym argumentem budowania czegokolwiek, jeżeli mówimy o wykorzystaniu technologii, czy mówimy o wykorzystaniu platform SaaS-owych, czy mówimy o wykorzystaniu aplikacji, czy właśnie tworzeniu infrastruktury, pierwszy podstawowy argument to wykorzystanie tego typu procesów do przemyślenia tego, co się dzieje wewnątrz organizacji. Bardzo wiele firm w trakcie tych procesów migracyjnych czy tworzenia nowych produktów robi taki błąd, w którym próbuje przenieść istniejące procesy bez ich przemyślenia bezpośrednio do chmury. Jest to chyba najczęściej popełniany błąd wewnątrz organizacji. Ta transformacja biznesowa, ta migracja do chmury jest najlepszą albo jedną z najlepszych okazji do przemyślenia procesów wewnątrz organizacji. Czy możemy oferować w inny, lepszy sposób usługi dla klientów? W jaki sposób te dane możemy wykorzystywać dla dobra klientów i w etyczny sposób? I wydaje mi się, że te procesy migracyjne to jest jedna z najlepszych prób, które można podjąć wewnątrz organizacji do przemyślenia tego, co robiliśmy do tej pory, po to, żeby usprawnić dany proces wewnątrz organizacji, czy to jest proces sprzedażowy, marketingowy, ale na koniec dnia może z tego ćwiczenia wyjść lepsza oferta dla klienta, niezależnie od tego, czy mówimy o B2B czy B2C.
Słyszałam ostatnio bardzo fajne hasło, cyfryzacja chaosu. Jeżeli próbujemy cyfryzować chaos, to wciąż będziemy mieć chaos. I jeżeli mówimy o cyfrowej transformacji procesu, to rzeczywiście przenoszenie go jeden do jednego do chmury nie da nam najlepszych efektów.
Nie, ale w ogóle myślę, że to może być to, o czym mówi Bartek i to, ten cytat, który wspomniałaś o cyfryzacji chaosu. Jeżeli my chcemy i decydujemy się na to, bo słyszymy, że rzeczywiście tam jest przyszłość, na jakiś remanent i na przepatrzenie sobie tego, co warto zabrać do tego nowego pociągu, a co można spokojnie sobie darować, to takie wietrzenie magazynów też się przyda.
Oczywiście. I tu warto skorzystać z dobrych praktyk, które już są dostępne na rynku. To jest akurat naszą mocną stroną. My korzystamy z doświadczeń naszych tysięcy klientów na całym świecie. I systemy, które budujemy, procesy, które są zaimplementowane w tych systemach, już od razu korzystają z tych doświadczeń, więc są bardzo dobrym wzorcem do tego, żeby nowy klient mógł swój proces uporządkować. I często w ten sposób podchodzimy do wdrożenia, czyli najpierw pokazujemy, jak wygląda proces według naszych dobrych praktyk, a dopiero później analizujemy różnice w oczekiwaniach klienta, no bo oczywiście każda firma jest inna, każda buduje swoją przewagę konkurencyjną na innych aspektach, więc ten proces trzeba dostosować, ale jest już bardzo dobry wzorzec, więc tak naprawdę ta cyfryzacja i ta optymalizacja procesu nie musi się wiązać z czystą kartką i wymyślaniem wszystkiego zupełnie od nowa. I to bardzo przyspiesza wdrożenie i bardzo przyspiesza tą cyfrową transformację.
Cyfryzacja chaosu. Podoba mi się. Nie stosujemy, bardziej chcemy właśnie ten chaos zupełnie spacyfikować, ale w cyfrowym tego słowa znaczeniu. Bardzo wam dziękuję. Dorota, Bartek.
Dziękuję.
Spokojnego dnia.
Dziękuję.
Dziękujemy za twoją uwagę. Partnerem tego odcinka podcastu Technologicznie był SAP. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Napisz dwa słowa komentarza. To pomaga nam się rozwijać. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.